Naszym gościem jest dziś Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM. Witam cię.
Dzień dobry.
Spotykamy się w dniu, kiedy w kościele wspominamy świętego Wincentego, patrona kapituły katedralnej. Jest więc to wyjątkowy dzień dla naszej katedry. A ty, Magda, przyszłaś do nas z czymś, co pomoże lepiej nam poznać właśnie tą Matkę Kościołów Śląska.
Tak, przyniosłam dzisiaj tutaj do radia przewodnik Matka Kościołów Śląska, przewodnik po katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
To powiedz nam, czego możemy się z niego dowiedzieć?
Przewodnik został podzielony na trzy części. Na samym początku mamy taką część historia i teraźniejszość. Tam opowiadamy o historii katedry przede wszystkim, a z jej perspektywy o historii całej diecezji, a później archidiecezji wrocławskiej i o tym, jaką rolę Kościół katedralny odgrywa teraz, współcześnie, o wydarzeniach, jakie miały tam miejsce w ostatnich latach, o tym, że poniekąd jest właśnie tą matką Kościołów, tym sercem diecezji, miejscem, w którym odbywają się najważniejsze dla naszego kościoła lokalnego wydarzenia. A także o kapitule, która nie tylko pomagała biskupowi, ale też okresowo zamiast niego zarządzała diecezją bądź dokonywała jego wyboru. I mamy dwie, nazwijmy to główne jednak części w przewodniku, czyli spacer na zewnątrz, kiedy opowiadamy o architekturze całego budynku, o tym, co można znaleźć spacerując dookoła niego, i spacer po wnętrzu katedry, czyli prowadzimy tutaj osoby, które zwiedzają, bądź które poznają katedrę tylko za pośrednictwem strony naszego przewodnika. Po całym wnętrzu opowiadamy o kolejnych kaplicach, o zabytkach, które się w nich znajdują, na co warto zwrócić uwagę i co się z tym wszystkim wiąże.
Jest na co zwrócić uwagę w katedrze. I to na zewnątrz, i wewnątrz.
O tak, to jest bardzo bogaty budynek z tysiącletnią mniej więcej historią. Mamy wiele wspaniałych zabytków. Nie wszystkie znajdują się dalej w katedrze. Na pewno słyszeli Państwo o Madonnie pod Jodłami, która teraz znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym. Kiedyś właśnie w kościele katedralnym była przechowywana. O niej również wspominamy, kiedy piszemy o skarbcu katedralnym i tym, co katedra ma najcenniejszego. Opowiadamy o wielu innych zabytkach, o figurze Matki Boskiej, która została ustawiona w katedrze z okazji ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, o ołtarzu Jerina, ale opowiadamy też o obrazach, które są bardzo interesującymi dziełami sztuki, ale może są nieco mniej znane, albo o szczegółach dotyczących kaplic barokowych, o tym, jak powstawały witraże po wojnie. Jest bardzo dużo takich ciekawych elementów. Myślimy, że warto udać się na to zwiedzanie. Ta trasa, którą zaplanowaliśmy, zajmuje tak około 2 godzin, ale mamy też w przewodniku wplecione ekskursy, czyli takie pojedyncze strony zatytułowane Warto przeczytać, warto wiedzieć, które dostarczają dodatkowych informacji. Czy to w części historycznej to będą jakieś cytaty dotyczące samych wydarzeń, a później na przykład zakładamy, że zwiedzając i przechodząc przy kaplicy Świętej Elżbiety na przykład, nie będziemy mieli czasu, żeby aż tak dokładnie wszystko przeczytać. Przeczytamy opis samej kaplicy, natomiast towarzyszy mu także dodatkowy opis, który pisze o tym, jak zaprojektowany był wystrój wnętrza, jakie ma ze sobą przesłanie teologiczne, na co osoby, które go projektowały, chciały szczególnie zwrócić uwagę.
A czy w przewodniku znajdziemy również jakieś tajemnice, które skrywa w sobie katedra?
Mamy tutaj na przykład zwróconą uwagę na kryptę. Tutaj jeszcze wciąż nie można zwiedzać krypty archeologicznej, która znajduje się pod prezbiterium. Ona jest bardzo okazjonalnie dostępna. Natomiast przywołujemy tam również cytat ze wspomnień siostry Hiltylity Troskiej, która była sekrystianką w katedrze od 1940 do bodajże 1969 roku i która była przy tym, jak na początku lat 50. z tej krypty były ekshumowane ciała biskupów i przenoszone w inne miejsce, upamiętnione odpowiednią tablicą. Więc mamy na przykład takie historie opisywane. Mamy opowieści o samym powstawaniu katedry, zwrócenie uwagi na niektóre legendy, które się z nią wiążą. Więc myślę, że można znaleźć wiele ciekawych szczegółów, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład nie miał okazji przejść się po całej katedrze i rozejrzeć z tyłu, to być może nie wiedział o wielkich freskach. Mamy z tyłu katedry, mniej więcej na wysokości ołtarza Jerina, ale tam w obejściu, znajduje się fresk mniej więcej z XV wieku, pokazujący męczeństwo 10 tysięcy legionistów, a niżej świętą Urszulę i 11 tysięcy dziewic. To są freski bodajże właśnie XV-wieczne, które były odsłonięte jakiś czas temu. Piękne, wielkoobrazowe, kolorowe, ale mało kto do nich dociera. Zresztą, szczerze mówiąc, ostatnio w katedrze były one nieco zestawione. Natomiast warto dojść do różnych takich miejsc, warto się nieco im bliżej przyjrzeć. Myślę, że wiele osób, nawet siadających w stallach czasem w katedrze, niekoniecznie będzie wiedziało, że opowiadają one o życiu świętego Norberta, bo zostały przeniesione z kościoła, w którym był zakon Norbertanów. Jak to się dokonało, w którym momencie? Takich historii jest bardzo, bardzo wiele.
Wspomniałeś też o jakichś legendach, które wiążą się z katedrą. Na przykład jakie?
O legendach bardziej napomykamy w kontekście tej głowy, którą można zobaczyć stając koło południowego wejścia katedry. Kiedy popatrzymy w stronę wieży, znajduje się tam kamienna głowa, o której jest słynna legenda o jakimś młodym rzemieślniku, który z zemsty chciał podpalić dom i utknęła mu głowa w murze, kiedy budował. No i tutaj mamy właśnie też poniekąd wyjaśnienie o tym, jak pewne elementy architektoniczne były później wykorzystywane w budowie w kolejnych elementach. Kiedy był niszczony jakiś fragment, przenoszono je w inne miejsca, aby wykorzystać. Poznajemy poniekąd etapy powstawania katedry, o tym, jak ona się zmieniała. Mamy parę zdjęć też historycznych. Pokazanie na przykład, jak zostało przebudowane wejście główne do katedry. Ono zostało zmienione jakieś 150 lat temu. Zresztą projekty były jeszcze bardziej ambitne. Takich szczegółów jest bardzo, bardzo dużo. Inną legendą, która jest wspomniana, jest właśnie dotycząca tej figury Najświętszej Marii Panny, która w trakcie II wojny światowej znajdowała się bodajże w kaplicy Bożego Ciała. I kiedy był pożar, kiedy gdzieś tam zawalały się ruiny, to akurat ta figura i miejsce dookoła niej zostało zachowane bez naruszenia.
Opowiedz nam jeszcze troszkę o pracach nad tym przewodnikiem. Jak one wyglądały?
Prace zaczęły się już dobrze ponad 3 lata temu. Spotkaliśmy się w wydawnictwie z panią Bożoną Sobotą, naszą wieloletnią redaktorką, ale też z wykształcenia historykiem sztuki, z księdzem Pawłem Cynbrowiczem, proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu i też reprezentantem fundacji świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, aby porozmawiać właśnie o pomyśle na stworzenie przewodnika. Zajęło nam to trochę dłużej niż planowaliśmy. Chcieliśmy skupić się na tym, żeby to było dobre jakościowo, żeby to było ładne. Wykorzystaliśmy na przykład też zdjęcia z digitalizacji wnętrza katedralnego, więc mamy tutaj wiele pięknych zdjęć. Kiedy powstawał przewodnik, od początku wiedzieliśmy, że ma być spacer, ma być część historyczna. Szłyśmy 2 albo 3 razy, żeby tę katedrę zwiedzać tymi krokami, żeby zobaczyć, czy na pewno to jest dobry kierunek, bo w katedrze na przykład nie można przejść całkowicie z tyłu. Trzeba w pewnym momencie zawrócić, w którym miejscu jest krata. Takich szczegółów było bardzo wiele.
Czyli te ścieżki, o których piszecie, są już sprawdzone.
Tak, tak. Samo też techniczne przygotowanie przewodnika było pewnym wyzwaniem, bo zależało nam na tym, żeby on ułatwiał korzystanie. Ale jak tutaj przeprowadzić też czytelnika, żeby wiedział, na co szczególnie zwrócić uwagę? Zdecydowaliśmy się w końcu na umieszczenie 3 mapek. Pierwsza z nich to jest taki plan sytuacyjny. On określa poszczególne kaplice, gdzie jest obejście, część północna, część zachodnia, nawy. I te miejsca później są oznaczone symbolami w kółeczku, które symbole można znaleźć w tekście. Ale mamy też dodatkowe mapy. Mamy mapę, plan pokazujący spacer na zewnątrz i zaznaczający najważniejsze obiekty, które można zobaczyć spacerując dookoła katedry. I plan pokazujący najważniejsze zabytki, które są we wnętrzu katedry. Te symbole są pokazane w tekście obok pogrubionych nazw ważniejszych obiektów. Oczywiście nie wszystkie obiekty mają swoje numerki, tylko te istotniejsze. Do tego zrobiliśmy indeks rzeczowy, który pozwala wyszukać obiekty na liście i znaleźć, gdzie są opisane. Mamy też indeks osobowy, ponieważ z katedrą na przestrzeni 1000 lat związanych było bardzo wiele osób. Więc chcemy ułatwić ich odszukanie i towarzyszymy przewodnikowi także lista biogramów. Tam są głównie biskupi, ale też właśnie proboszczowie czy inne osoby, które były związane szczególnie z katedrą. Na przykład profesor Małachowicz, który był związany z jej odbudową po II wojnie światowej. No i do tego przygotowaliśmy także krótki słowniczek terminów architektonicznych, bo jednak chociaż chcieliśmy, żeby to jak najbardziej ułatwić, to przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, że pewne określenia może jednak lepiej wytłumaczyć, na przykład archiwolta albo pełzanka. Takich terminów jest sporo.
No to zdradź nam, co znaczą te dwa.
Pełzanka to jest taki detal, ozdoba architektoniczna w kształcie zwiniętych liści lub pączków umieszczane na przykład na gzymsach, na głowicach kolumn i tak dalej. Natomiast archiwolta to profilowane, często pokryte bogatym ornamentem czoło krzywizny łuku albo arkady portalu czy innego otworu w ścianie.
To już wiemy, gdzie szukać tych elementów na naszej katedrze, ale Magda, ty pracowałaś nad tym przewodnikiem. Czy w trakcie tych prac natrafiłaś na jakieś informacje, których na przykład nie znałaś albo które cię szczególnie zainteresowały?
Myślę, że tak. Ja generalnie studiowałam między innymi historię i znam doskonale też samą katedrę, bo w parafii katedralnej się urodziłam i tutaj mieszkałam, natomiast trochę tych szczegółów dodatkowych jeszcze dla mnie było. Trochę poznania bliżej konkretnych postaci i tego, jak były zaangażowane w samo powstawanie katedry. Na przykład te kaplice boczne, które są, one powstały z inicjatywy konkretnego kanonika, członka właśnie kapituły katedralnej, który, dziekana bodajże, który w pewnym momencie stwierdził, że chciałby, żeby miały one spójny program i zainicjował tę budowę. Mamy na przykład więcej szczegółów o historii biskupa Nankera, albo na przykład mamy o skarbcu katedralnym i o relikwiach. Mamy dwa osobne ekskursy, w których można nieco bliżej się im przyjrzeć. Te obiekty, owszem, są w jakimś stopniu wyjmowane, wykorzystywane w trakcie liturgii w odpowiednich momentach roku, ale nie jest to aż tak częste, nie jest to aż tak dobrze znane. Bliżej poznałam też samą kwestię ołtarza głównego. Tam mamy opisane tabernakulum, jego symbolikę. Myślę, że takich szczegółów jest wiele ciekawych, choć tak jak mówię, część z nich jest właśnie przeniesiona do tych dodatkowych opisów, żeby można było czytać też główną narrację, a ciekawostkami zajmować się dopiero w odpowiednim temu momencie.
Komu poleciłabyś taki przewodnik?
Myślę, że jeśli ktoś katedrę zna, ale tak po wierzchu, albo właśnie lubi szczególnie historię i chciałby ten obiekt bliżej poznać, to jest to doskonały wybór. Jeśli ktoś właśnie chce te dwie godzinki poświęcić, zwiedzić katedrę, i może jest to dla niego taki kościół, w którym bywa od okazji do okazji, ale w sumie to no tak do końca nie wie, co widzi po bokach i skąd się to wzięło i jak wygląda, to jest to doskonała propozycja, żeby się przyjrzeć. Doskonała też pamiątka, jeśli ktoś nas na przykład odwiedzi albo jeśli ktoś przyjedzie do Wrocławia, żeby pozwiedzać. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja.
No więc zachęcamy, żeby zgłębić dziś temat katedry, szczególnie właśnie, że mamy takie wspomnienie świętego Wincentego, a dziś z nami w studiu była Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM i rozmawialiśmy na temat przewodnika po katedrze. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.